Chciałbym z wami czytać psalm. Psalm 32. I mamy tekst, ten, który znamy, mamy w naszych Bibliach, ale ja wziąłem z Biblii Tysiąclecia i posłuchajmy, patrząc również i tam. Jest to psalm Dawida. Jest to pieśń pouczająca. Jak się okazuje, takich pieśni jest psalmów 12, które pouczają. Wśród nich jest właśnie też i ten psalm. Jest to psalm pokutny, psalm ulubiony przez pewnego człowieka z IV wieku, Augustyna, który żył tak byle jak, powiem tak krótko, i się matka chrześcijanka o niego modliła i się nawrócił. Też i swoje życie uporządkował i został biskupem Hipony w północnej Afryce. A więc jest to szczęśliwy, szczególny psalm. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na niego oczami człowieka, który jest szczęśliwy. Szczęśliwy jest ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, którego duszy nie kryje się podstęp. I pozwólcie, że teraz przytoczę coś, czego nie mam tutaj przygotowanego, ale co dzisiaj rano, około godziny w pół do siódmej, pewien z brat, którego podszedłem, brat Ryszard, z dużego zboru i z dużego miasta w Polsce Środkowej, i oni tam pracują w więzieniu, jednym z cięższych więzień w Polsce, jako misjonarze misji więziennej. Też i kapelan dzisiaj akurat jest i to jest również jego współpracownik naszego kościoła, który brat Piotr nadzoruje tę misję. I właśnie podczas naszej rozmowy okazało się, że usłyszałem coś i poprosiłem, czy ja mogę dzisiaj to również przytoczyć, i pozwolił mi. Mówi, gdy kolejny raz byli w tym więzieniu, to jest bardzo ciężkie więzienie, i tam podczas tego spotkania widzi jakiegoś młodego człowieka, który dotychczas był zawsze smutny. A tym razem siedzi z gitarą i wesoło gra. Aż to go zaintrygowało. Potem, gdy była chwila właściwa, podszedł i mówi: dlaczego tak, no, zmieniłeś się? Mówi: bo jestem szczęśliwy. Szczęśliwy? A ten człowiek ma 25 lat wyroku. Ma 35 lat. Szczęśliwy dlaczego? Bo otrzymałem list, a w liście napisano, że mi przebaczono to, co zrobiłem. No niby zwykła rzecz. I dopiero w drodze do domu nasz brat Ryszard zastanawiał się i mówi: 25 lat, no to nie może być. To musi być zabójstwo. Za jakiś czas się okazało, że ten właśnie więzień zabił swoją matkę. I teraz otrzymuje list od kogoś z rodziny. Może siostry, może brata, może ojca. Jest szczęśliwy. Bo Chrystus mu przebaczył. Tam się nawrócił. Ale nie mógł spać. Po nocach nie mógł spać, jak pisze ten psalmista, co się dzieje z nami, gdy właśnie mamy poczucie winy. Trzeci werset mówi: póki milczałem, schnęły moje kości wśród codziennych mych jęków, bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka. Język mój ustawał jak w letnich upałach. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem winy. Rzekłem: wyznaję nieprawość wobec mego Pana, a Ty darowałeś mnie, Ty darowałeś winę mego grzechu. I właśnie on przeżywał podwójną radość i szczęśliwość zdwojoną, bo i Pan, i rodzina mu przebaczyli. I cóż to jest grzech? Czemu grzech jest takim wielkim wyzwaniem? Pamiętamy ten 4 rozdział Księgi Rodzaju, 1 Księgi Mojżesza. Grzech waruje przy Twoich drzwiach. Słyszy Kain, słyszy każdy z nas. Codziennie ten grzech waruje. Ty masz go zwalczyć. Ty masz dzidę wyciągnąć i go przekłuć, tak? Nie słyszę reakcji, bo nie wiecie, co będzie dalej. I właśnie ja zrobiłem sobie egzegezę nie tego miejsca, ale innego. Z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, 4 wiersz. Hebrajczyków, 12 rozdział, 4 wiersz. Jest tam powiedziane, że myśmy się jeszcze aż do krwi nie opierali w walce przeciw grzechowi. I właśnie ten wyraz w walce mnie zaintrygował. I po raz pierwszy, a już głoszę Ewangelię 48 lat, po raz pierwszy stwierdziłem, że tam nie chodzi o walkę, że w oryginale jest użyty wyraz antagonizm, oponent, ten, który się z kimś kłóci. I doszedłem do wniosku, że mam nie ścigać grzech, tępić go jak jakieś insekty, tylko mam się mu opierać. Bo gdybym chciał go ścigać, to musiałbym kamienować nierządnicę. Pamiętamy, o czym mówiłem kiedyś, ja nawiązuję do tego. Musiałbym sprawiać, że to, co mi przeszkadza, musiałoby przestać mi przeszkadzać, a więc sami wiemy, do czego to prowadzi. A tymczasem mamy zostawić świat taki, jaki jest. Sprawiedliwość się musi we mnie zrealizować. Ja muszę mieć odnowione wnętrze ducha mego umysłu. Ja muszę być inny. Świata nie zmienię. Dlatego też muszę być abstynentem wobec grzechu, tak czy nie? Nie. Skąd taki mądry jestem? Bo w maju rozmawiałem z pewnym byłym alkoholikiem. I on właśnie mi powiedział, on mnie uświadomił. Ja też myślałem, że trzeba być abstynentem, że to jest chlubą. Też tak myślałem. Do maja tego roku. On mi uświadomił, że być abstynentem to znaczy ciągle mnie ciągnie do alkoholu, a ja się ciągle bronię. Mówi, to jest straszne. Bracie, i mi opisał teraz całą swoją sytuację. Nie będę wchodził w te szczegóły wszystkie. Jak żona mu pomagała, jak chowała przed nim to i tamto. Mówi, nie abstynencja, wolność. Muszę być wolny od alkoholu. I właśnie wolność od grzechu, od przymusu grzeszenia. To o to chodzi w tym psalmie. Ja już nie muszę grzeszyć. Patrzę, ale widzę człowieka, a nie poszczególne drobiazgi na jego ciele czy i tak dalej. A więc to wszystko, co widzę, widzę sedno sprawy, a nie te rzeczy pozorne, które mnie kuszą. Bo grzech we mnie się rodzi, on nie chodzi po ulicy. A więc muszę być wolny. Dlatego też mamy się opierać, aż do krwi nawet, grzechowi. A tą walką jest to, że ja jestem z nim ciągle skłócony. On mi proponuje, a ja mówię mu nie. On mi proponuje, a ja mówię mu nie. I to jest walka, oczywiście. Ale to jest ruch oporu. Kochani, jest tu mowa o szczęściu. Szczęśliwym. I właśnie w maju w moje ręce wpadł taki ciekawy artykuł. Artykuł pewnego człowieka, który ma lat dzisiaj 63. Jest to Francuz, powieściopisarz, eseista. Na kilku uniwersytetach amerykańskich wykładał. I napisał, nie pamiętam teraz już, jakieś dzieło pod tytułem Szczęście to piekło. Nie chodzi o to, że piekło jest szczęściem. Nie. Tylko, że szczęście na tej ziemi dzisiaj w jego oczach i doznaniach jest piekłem, jest piekielnie bolesne i trudne. I pozwólcie, że teraz wam przytoczę troszkę Dlaczego on tak powiedział? Mówi tak. Idea szczęścia w Europie nigdy nie była nowa, nie była obca Europie. Już w starożytności bronili jej filozofowie, szkoły ich dociekano. Tylko chrześcijaństwo, gdy się zjawiło, oczywiście nie chodzi o chrześcijaństwo pierwszego czy drugiego wieku, ale późniejszych wieków, wiek trzeci, czwarty, a to jest aż 200-300 lat od Chrystusa, więc nie myślę, że to takie bliskie chrześcijaństwo źródło. Nie. Bliskie 300 lat, więc to już jest ogromny odcinek czasowy. I chrześcijanie przetworzyli tę myśl i powiedzieli tak. Na tym padoleues człowiek nie może myśleć o radości, o przyjemnościach. Człowiek ma obowiązek myśleć o zbawieniu. A więc niebiański błogostan to jest nasze szczęście w przyszłości. A ziemskie ułudy wtedy stają się takie bardzo nikłe. I to byłoby fajnie, gdyby to przetrwało, taka idea, z tym, że czy to jest aż tak bardzo fajnie, to ja nie wiem. Dlatego, że źle jest żyć przeszłością, wspomnieniami. Źle jest żyć tylko teraźniejszością, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy. To też jest źle. Źle jest również żyć tylko przyszłością. Więc jak jest najlepiej żyć? Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie. I co jest, gdy chodzi o przeszłość w życiu Jezusa? Co jest, gdy chodzi o teraźniejszość i o przyszłość? Całość jest ogarnięta Nim. Wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jezus jest ten sam. Przeszłość przebaczona, załatwiona. Idziemy do przodu. Kiedy? Teraz. Z tym, że to teraz i ten wyraz pierwszy teraz już jest przeszłością. Już jest nagrany. I to zdanie już jest nagrane, które było i to teraz też, zobaczcie, jak cały czas teraźniejszość staje się przeszłością. A cały czas zaliczamy przyszłość, którą mamy w naszej, no ja mam teraz na kartkach, w swoim sercu. A więc zobaczcie, że my musimy mieć Jezusa, by ogarnąć i przeszłość, i przyszłość, i teraźniejszość. Chrześcijanie jakoś troszkę się wtedy, uważam, że zapędzili. Z upływem wieków ta koncepcja rygorystyczna troszkę ustąpiła koncepcji przychylniejszej życiu, ale dopiero w XVIII wieku. I postęp techniczny sprawił, lekarstwa i inne możliwości, ja pomijam teraz wiele spraw, że w mocy człowieka znalazły się różne instrumenty. Walka z głodem, niesienie ulgi w chorobach, panowanie nad swym losem. W XVIII wieku pewien filozof powiedział, podam już tutaj Wolter, ziemski raj jest tam, gdzie ja. Szczęście jest tu i teraz. Rewolucje amerykańska, francuska również w swoje programy włączyły tendencję, aby człowiekowi dać prawo do godziwego życia, a też, żeby i przyjemność otrzymała swoje uprzywilejowanie. Nawet Amerykanie wpisali to do swojego dokumentu założycielskiego, do swojej konstytucji. Prawo do godziwego życia. Lata 60. wieku ubiegłego, to już jest nam bliższe, przekształciły te lata prawo do szczęścia. Prawo do szczęścia przekształciły w obowiązek szczęścia. Spójrzmy na ewolucję. Obowiązek szczęścia. Pierwsza dotyczyła kapitalizmu. Mamy kapitalizm, teraz nie musimy wyjaśniać, na czym on polega. I się wtedy ówczesny kapitalizm skupił na produkcji, jak najwięcej wyprodukować najlepszych, potrzebniejszych rzeczy. No ale z czasem się pojawił problem, trzeba je sprzedać. Bo już produkowano coraz lepiej, była już system taśmowy, produkcja taśmowa, a więc teraz mam w oczach Charlie Chaplina, prawda, gdy pracuję tam, wiecie, przy taśmie. A więc wszyscy produkują i zjeżdżają samochody i tak wszystko teraz jest i ktoś to musi kupić. I nagle się pojawił wynalazek, Amerykanie oczywiście go wprowadzili. Wspaniały wynalazek, który umożliwia kupowanie teraz kredyt, aby amerykański sen o dobrobycie i prawo do szczęścia zrealizować. Teraz każdy ma możliwości. Dawniej się grosz do grosza składało. Jeśli było stać, kupowało się. Jeśli nie, to za 10, 15, 20 lat, ale zawsze na miarę tego, co się miało, kapitału. Teraz można kupić coś dzisiaj, tuż po ślubie, a spłacać przez 30 lat. Żyjmy dobrze teraz, zapłacimy potem. I nie chodzi o to, czy kredyt jest rzeczą dobrą, czy złą. Ja nie mówię o tym. Chodzi o podejście człowieka, bo ta bańka, która nam zagroziła i która nam wstrząsnęła lat temu 2-3, to właśnie wypłynęła nie z systemu kredytowego, nie. Bo ten system, owszem, ale gdyby był z umiarem. Zmienił podejście człowieka. Po prostu nagle się okazało, że zaspokajanie swoich potrzeb jest normą, a gdy ktoś tego nie umie zaspokoić, to jest ofermą, to jest coś nienormalnego. I to była pułapka, w którą wszyscy wpadli. Nienasycenie, brak umiaru. Do tego się jeszcze przyczynił awans indywidualizmu. Weźmy sprawę w swoje ręce. Znamy to już czy nie? Amerykanie to już znali w latach 20., 30., a może nawet jeszcze wcześniej. Właściwie to od początku. I każdy brał sprawę w swoje ręce i my również dzisiaj to samo. I nam się wydaje, że to jest słuszne. I oczywiście, że jest słuszne, ale znów. To muszą ludzie zdrowi mówić i robić. I się okazało, że ani Kościół, ani jakaś przynależność do klasy społecznej, do partii, ludziom już nie przeszkadza w spełnianiu marzeń. Bo sami odpowiadamy za to, co posiadamy, kim jesteśmy. I się okazało, że się ogromny ciężar zwalił na każdego pojedynczego człowieka. Bo jeśli nie jestem szczęśliwy, to już tylko ja jestem winny, nie rząd. Zobaczcie, Amerykanie nigdy nie oskarżają prezydenta i rząd. U nas ciągle się idzie pod urzędy państwowe z napisem chleba i pracy. A tam prezydent ma hasło, że Ameryka to ty, Ameryka to ja. Kościół to ja, a nie biskup. I właśnie ten indywidualizm sprawia, że człowiek jest odpowiedzialny, ale zarazem jest i smutny. Ogarnęło nagle smutek, ogarnął ludzi, bo szczęście już nie jest szansą, darem niebios raz na jakiś okres, 2-3 razy w życiu, jakąś rzadką łaską, po prostu szczęście stało się obowiązkiem. I wtedy pojawiły się różne idee. Bądź swoim najlepszym przyjacielem. Naucz się szacunku do siebie. Myśl pozytywnie. Odważ się żyć w harmonii i tak dalej, co znamy również i z naszych chrześcijańskich przesłań. To są reperkusje tego, co jest w społeczeństwie. Takie sobie zdanie tego pana wypisałem teraz tłustym drukiem. Szczęście stało się największym przemysłem nowej epoki. Nowym ładem moralnym. Kiedy jest nam źle, czujemy się winni. Zawiedliśmy. I odpowiadamy za to, że nam się nie powiodło przed wszystkimi ludźmi dookoła i przed własnym sumieniem. Nie mogę mówić, Bóg zawinił, rząd zawinił, ja zawiniłem. I okazało się, że kiedyś radość była zakazana, a teraz radość stała się obowiązkowa. Kiedyś przyjemność, taka prawdziwa, głęboka, rzadka, szczęście, czasami się trafiło komuś, a jeśli trafiło się, to też i bardzo rzadko. Teraz wszyscy mają obowiązek być szczęśliwi. Dlatego też Amerykanie zawsze mieli na swoich fotografiach i też tych do paszportu uśmiech, keep smile, wszyscy Jesus i się śmiali i robili zdjęcia. Polacy również to robią i ja też to robię. A nie dlatego, że jest obowiązek, tylko dlatego, że ja się też rzeczywiście zawsze śmieję. I tak mógłbym mówić więcej i więcej, ale jedno zdanie, następne zdanie o tego pana. Zachodni kult szczęścia to naprawdę dziwna przypadłość, uwaga, coś jak zbiorowe zaczadzenie. Zachodni kult szczęścia. Pozoruje wyzwolenie, ale ten piękny ideał wyzwolenia zamienia w przeciwieństwo. Skazuje nas na szczęście i musimy być szczęśliwi pod groźbą utraty pozycji społecznej. Dzisiaj się pracę traci. Wiemy o tym. Jak ktoś nie jest uśmiechnięty i nie ma super spraw i się nie zachowuje, to wiadomo, że wylatuje i to ma błyskawicznie. I on napisał, że zmieniła się koncepcja szczęścia i chyba jesteśmy pierwszą w historii człowieka, w dziejach ludzkości społecznością, która unieszczęśliwia za to, że się nie jest szczęśliwym. To nie są jakieś hipotezy czyjeś. Facet przeżył 62 lata, robił badania, ja już pominąłem też jego sprawy tutaj, badań i tak dalej, nie chciałem to za dużo mówić. On o tym wykłada, pisze o tym, bo widzi, to on jest jedyny zresztą i widzi, do czego ludzkość dochodzi. I tak kończy swoje opracowanie. Szczęście, które stało się celem naszej demokracji i przedmiotem nieustannych zabiegów, rodzi niepokój. Czujemy się w obowiązku chronić się nieustannie przed tym, czym jesteśmy. A więc nie wolno nam się zatruwać nierealnymi przykazaniami. A tymczasem rzeczywistość skrzetrzy, bo komuś biegną lata i w lusterku widzi, że no chociaż mamy już dzisiaj już gabinety specjalne. I czasami ja już nie mogę patrzeć na niektóre osoby w telewizji, bo widzę, że twarze ich nienaturalne. Jak lalki Barbie, prawda, takie gładziutkie. Czasem już widzę i moich znajomych i się przyglądam, że o niej jeszcze nie powiedziałem kiedyś, kogoś zobaczyłem, bo nie chciałem, że też sobie chyba już zrobiła coś z ustami, z tym i z tamtym. I tak wszyscy, bo wiek skrzeczy, a czy zmarszki nie są piękne? Choroba również do nas dotrze, mimo że będziemy zdrowi cały czas i do nas dotrze, a też i różne nieprzyjemności do nas dopadną. I stąd on mówi, musimy odzyskać pokorę. Kochani, a pokuta, co to jest? Pierwszy akt pokory. Powiem Panu, wyznam moje grzechy Tobie. To jest akt pokory. Jest to akt abdykacji. Ja, król mego życia, ja, który trzymam me życie w swoich rękach, ja abdykuję, Panie, oddaję moje życie w Twoje ręce. Przecież to jest pokora. Właśnie chrześcijanie, zawsze ci prawdziwi chrześcijanie oczywiście, nie mówię o chrześcijaństwie teraz, mówię teraz o ludziach Chrystusa. Są prawdziwie pokorni i się zmarszczek nie boją, ani chorób nawet, nie boją się wielu rzeczy, bo coś innego ich interesuje. Oni poznali kogoś, kto jest źródłem wszystkich wspaniałych rzeczy. I stąd on mówi, umiemy unikać zła lub leczyć pewne jego odmiany, ale nie możemy zamówić sobie szczęścia, jak się zamawia posiłek w restauracji. Co na to Pismo Święte? I psalm 73, wiersz 28 jest kapitalny. Po tym artykule od razu ten werset otworzyłem. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Jahwe, w Panu, w Bogu nadzieję moją, by opowiadać o wszystkich Jego dziełach. I właśnie problemem jest nie brak szczęścia, lecz grzech. Ręka Pańska nie jest za krótka, mówi nam Izajasz 59, 1-3. By nam nie mogła pomóc. Jego ucho nie jest przytępione, by nas nie słyszeć. To nasze grzechy, człowieku XXI wieku, są tym, co nas oddzieliły od Boga. Nasze grzechy sprawiły, że zasłoniło się, jak słońce chmury zasłaniają, Jego oblicze i nie słyszy. Nasze dłonie, nasze życie jest nie takie, jak być powinno. Dlatego też i ten człowiek mówi: Panie, jestem szczęśliwy, bo byłem wcześniej nieszczęśliwy dniem i nocą. Język mój ustawał jak w letnich upałach, ale grzech mój Tobie wyznałem i jestem szczęśliwy, bo mi nieprawość odpuszczono, grzech mój w niepamięć wrzucono. I to jest człowiek, któremu Pan winy nie poczytuje, to jest sprawiedliwość, a w duszy tego człowieka nie ma podstępu. I teraz bardzo ważna sprawa. Stan. Teraz jesteśmy w stanie życia. Śmierć jest stanem. Nie jest zdarzeniem. Ono jest zdarzeniem, ale to jest stan. Stan śmierci. Być grzesznikiem to jest stan. Być usprawiedliwionym to jest stan. Sprawiedliwość, usprawiedliwienie to jest taki stan, że bez żadnej obawy mogę stanąć przed Bogiem i patrzeć w Jego twarz. To jest sprawiedliwość przez wiarę w Jezusie Chrystusie. To odkrył Szaweł w swoim czasie. Dlatego też i szczęśliwy jest człowiek, który się Boga nie boi, w tym sensie nie lęka, lecz się z Nim liczy, ma bojaźń Bożą. Szczęśliwy jest człowiek, którego duchu nie ma zdrady. Dlatego też, kochani, chciałbym, abyśmy się teraz modlili. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że zstąpiłeś z nieba. Zstąpiłeś na ziemię, która była w tamtym wieku, w najlepszym wieku, gdy była globalizacja, gdy nie było granic, gdy mieli język, którym się mogli posługiwać, gdy było zainteresowanie religią. Panie, dziękujemy Ci, że właśnie wtedy wstąpiłeś i wtedy znalazłeś ludzi różnych. Też znalazłeś Szawła, później go wyłowiłeś, przewidziałeś, że będzie. Panie, dziękujemy Ci za księgi, jakie powstały w wyniku tego, co oni pisali. Panie, dziękujemy Ci za okres, gdy powstało kanon Twojego Pisma Świętego. Panie, dziękujemy Ci za lata, które są za nami. Szczęśliwi jesteśmy, bo znamy historię. Ale Panie, my chcemy dzisiaj również powiedzieć, że Jezus jest najważniejszy. I wczoraj, a też i dzisiaj, teraz. Najważniejszy również jest i jutro. Dlatego mogę być na luzie. Bo we mnie mieszka dobry pasterz i lekarz, i Zbawiciel. I ten, który zaopatruje, ten, który jest najlepszy, mieszka we mnie. Gdy Biblii nie rozumie, to we mnie mieszka autor Biblii. To najlepszy sposób, żebym rozumiał Biblię, bo we mnie przecież mieszka ten, który ją natchnął, pisarzy. Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, dziękuję Ci, że budynki kościelne nas nie interesują. Owszem, musimy gdzieś się zgromadzić, ale ja jestem Twoim budynkiem. Twoją budowlą, każdy z nas. Halleluja, Panie, dziękujemy Ci za to. Panie, my sobie tego nie cenimy. Co mamy dzisiaj? To świeccy ludzie muszą nam mówić, że sobie powinniśmy cenić to, o czym oni marzą. Panie, mamy szczęście, dlatego że autor szczęścia jest w nas. Mamy szczęście, bo możemy mówić tatusiu. Halleluja. Abba, Ojcze, to Twój duch nas woła, pobudza, Panie. Tylko ludzie nie rozumieją, ale my rozumiemy. Panie, dziękujemy Ci za uzdolnienia, za dary rozmaite. Do nas nie stać na wiele rzeczy, gdy się boimy. Teraz uzdalniasz i potrafimy zrobić. O, Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci za to, że jesteś wspaniały, że Twój Kościół się rozmnaża, pomnaża, jak nigdy dotychczas, Panie. I też jest globalizacja i dzięki za nią, że mamy kontakt z całym światem. A Panie, pomóż, żebyśmy mieli również kontakt z wszechświatem, z Tobą. bezpośrednio weszli przez bramę i wyszli i pastwisko znaleźli. Ja z Panie modlę się o wszystkich tych, którzy są między nami zastraszeni, wystraszeni. Boją się odpowiedzialności za życie, za kredyty, za pracę. Gdy wróci w sierpniu do pracy, czy je nie zwolnią. Panie, proszę wszystkich tych, którzy się boją. Panie, dziękuję Ci, że w Tobie jest wszelkie zaspokojenie. Ale musimy odkryć tajemnicę szczęścia. Przyjść do autora szczęścia. Przyjść do Boga Wszechmocnego. Przeglądę grzechu odrzucić, wyznać. Ty jesteś na wyciągnięcie ręki. Blisko nas jest Twe słowo, słowo wiary. Panie, dziękujemy Ci, że sercami możemy wierzyć i wyznawać i otrzymywać. Halleluja. Halleluja.